Dobry wieczór. Przed mikrofonem Jolanta Drużyńska. To twoja rola. Grasz ostatni akt. Nie zepsuj sceny finałowej. Czy takimi słowami zachęcał Stanisławę Umińską do oddania śmiertelnego strzału nieuleczalnie chory jej partner, narzeczony Jan Rzeznowski? Nie wiemy, ale być może brzmiały podobnie. Ona wschodząca gwiazda teatrów warszawskich, on pisarz, krytyk, malarz. Biograficzną opowieść o Stanisławie Umińskiej, jednej z najzdolniejszych aktorek przedwojennej Warszawy, książkę napisała Marta Sztokwisz, która będzie dziś gościem historycznej odsłony Dobrych Książek. Zapraszam.
Dobre książki.
Płakała co wieczór prawdziwymi łzami. Życie ze sztuką się splotło, bo ona szła co wieczora płakać ze swoją Bertą, idąc wprost ze szpitala, gdzie jej Janek, skazany na śmierć, szukał ratunku całą drapieżną siłą młodości. Umińska podniosła obowiązek do wielkości i szczytności poświęcenia. Pisał w lipcu 1924 roku Kornel Makuszyński, recenzując grany w warszawskim teatrze małym spektakl na podstawie Świerszcza za kominem Dickensa z Umińską w roli niewidomej dziewczynki Berty. Stanisława Umińska była wymieniana pośród najzdolniejszych aktorek przedwojennego młodego pokolenia. Pisano, że ma niepowtarzalny talent. Ogromna osobista tragedia, zabicie nieuleczalnie chorego narzeczonego Jana Rzeznowskiego, dziennikarza, malarza, autora ekspresyjnej prozy, wywróciła jej życie do góry nogami. Fascynujący temat wielkiej, bezgranicznej miłości, walki, poświęcenia, zabójstwa w imię tej miłości, wreszcie duchowej przemiany. Historia na miarę antycznej tragedii. Po historię Stanisławy Umińskiej, której procesem za zabójstwo śmiertelnie chorego Jana Rzeznowskiego żyła przedwojenna Warszawa i przedwojenny Paryż, sięgnęła Marta Sztokwisz. Pisarka, publicystka, wykładowczyni, autorka kilkunastu książek, między innymi biografii Jerzego Hoffmana, Marka Grechu, Jadwigi Grabowskiej, nadwiślańskiej Coco Chanel, słynnej autorki książki kucharskiej Lucyny Ćwierczakiewiczowej. No i teraz ta najnowsza książka, Umińska miłość, która zabiła. W studiu Polskiego Radia w Warszawie Marta Sztokwisz. Witam serdecznie, dobry wieczór.
Dobry wieczór Państwu, dobry wieczór Pani.
Nim zaglądniemy bardziej szczegółowo do książki, to chciałam zapytać o wybór tematu, bo przecież biografii fascynujących nie brakuje, więc z reguły rzeka nas zawsze coś niepowtarzalnego, szczególnego w wyborze bohatera. Co panią urzekło?
Najpierw mnie zaskoczyło, ponieważ mało kto z nas wie, kim była Stanisława Umińska. Chyba, że jest to historyk teatru. Natomiast ja historykiem teatru nie jestem, ale czytałam pamiętniki Anny Iwaszkiewicz. I w tych pamiętnikach natrafiłam na takie zdanie: ach, jaka biedna Stasia Umińska, jak ja jej współczuję. Taka zdolna, fantastyczna kobieta i aktorka. Nieszczęście ją straszne spotkało. Nie wyjaśniła Anna Iwaszkiewicz, o kim pisze, więc natychmiast zajrzałam do przypisów. I tam przeczytałam cztery zdania tak frapujące o Stanisławie Umińskiej, że rozpoczęłam żmudną, długą dokumentację.
No i efektem tej żmudnej, długiej dokumentacji jest książka, którą mamy, wydana przez wydawnictwo Lira, Umińska miłość, która zabiła. No to zaglądnijmy do tej książki. Zaczyna się wszystko od początku, czyli od dzieciństwa Stanisławy Umińskiej, te lata najwcześniejsze. To z jednej strony podziw dla jej determinacji, kiedy postanawia zrealizować swoją pasję aktorstwo, ale z drugiej strony niezwykłość chyba rodziny, z której ona pochodziła, właściwie prostej rodziny, a jakże tolerancyjnej, wyrozumiałej, wielodzietnej rodziny. Więc powiedzmy o tej rodzinie Stanisławy Umińskiej.
Rodzina, tak jak napisałam w książce, była bardzo prosta i uboga. Ojciec był wozakiem, był też pracownikiem kolei państwowych, ale był to człowiek ambitny, który starał się bardzo licznej rodzinie, bo Stanisława miała ośmioro rodzeństwa, zapewnić jakiś względnie podstawowy byt. Nie była to rodzina nadzwyczajna. Ja bym powiedziała, że jeżeli już doszukiwać się jakiejś nadzwyczajności, to tego, że mimo tak skromnych warunków bytowych udało się wykształcić Umińskiemu większość ze swojego licznego potomstwa. No to tyle o nadzwyczajności rodziny.
Wszystkich uczono dbać o siebie, kochać Boga, szanować rodzinę, żyć w zgodzie z ludźmi i z własnym sumieniem, napisze pani w swojej książce o tej rodzinie. No prosta rodzina, ale to co mówię, jednak tolerancyjna, bo jednak jest zgoda rodziny, żeby Stanisława kształciła się w sztuce aktorskiej. No przyzna pani, że w tamtym czasie, pamiętajmy, mówimy o okresie przedwojennym, o okresie jeszcze właściwie pierwszej wojny światowej.
Przed czy drugą.
Tak. Właśnie, czy tuż po pierwszej wojnie światowej, więc to postrzeganie tego, czym młoda dziewczyna powinna się zająć, no jest zupełnie inne niż dzisiaj, więc aktorstwo no jednak chyba nie było dobrze postrzegane.
Może nie było dobrze postrzegane. Utożsamiano nieraz aktorki. Robili to ludzie prymitywni, z prostytutkami. A przecież jak sięgniemy do historii, to większość wybitnych aktorek nie miała nic wspólnego z zawodem prostytutek. Więc myślę, że oni, mówię o rodzicach Umińskiej, byli w pewnej mierze ludźmi światłymi, którzy rozumieli, że jeżeli człowiek, młodziutki człowiek, ma do czegoś zamiłowanie, że poświęca się szalenie, bo ona oprócz szkoły chodziła na takie dwuletnie kursy dramaturgiczno-wokalne, więc nie miała właściwie czasu na kontakty towarzyskie, na spotkania z koleżankami czy z kolegami. Ona ciężko pracowała i oni to nie tylko zaakceptowali, ale z pełnym zrozumieniem przyjęli. Dlatego nie musiała borykać się z problemami rodzinnymi.
Też na potwierdzenie pani słów, no kiedy spojrzymy na karierę i jak były postrzegane też w społeczeństwie takie wielkie gwiazdy sztuki aktorskiej, jak Helena Modrzejewska czy Irena Solska, no to przecież właśnie praca, praca i jeszcze raz praca, prawda? Przemawiały również talent z jednej strony, ale ta praca pozwoliła im wznieść się na szczyty tego zawodu. Tak, ona uczęszczała na te kursy wokalno-dramatyczne Heleny Józefy Hryniewieckiej w Warszawie. Już wtedy właściwie chyba podczas tych kursów została zauważona, no bo jednak musiała wykazywać się ogromnym talentem, skoro potem dostanie angaż do Teatru Polskiego czy do Teatru Małego. No to tak nie było chyba zbyt prosto. Bez koneksji, bez znajomości, inne środowisko.
Ja myślę, że ją po prostu zauważono. Zarówno Arnold Szyfman, dyrektor Teatru Polskiego i Małego, to była taka, że tak powiem, wspólnota artystyczna, jak i Aleksander Zelwerowicz, który u Hryniewieckiej był wykładowcą, zobaczyli, że narodził się talent. Dziewczyna o nie jakiejś wyjątkowej urodzie, ale dosyć charakterystycznej, drobniutka, niewysoka, z długimi, bujnymi, ciemnymi włosami, zwróciła ich uwagę. No i dlatego Stanisława Umińska zadebiutowała w wieku 18 lat w Teatrze Polskim. Nie pamiętam, jaki to był tytuł. To była rola epizodyczna, ale w Nieboskiej Komedii zagrała chłopca, zagrała syna głównego bohatera. Mówię o tym dlatego, że ona była obsadzana w rolach chłopców. Nie w 100%, nie we wszystkich sztukach, ale na przykład w Śnie nocy letniej, gdzie zagrała Puka, takiego figlarnego duszka, który łączy skłócone pary, to tą rolą zdobyła wielkie uznanie w opinii krytyków teatralnych. Miała takie właśnie chłopięce warunki budowy i to zostało wykorzystane w niejednym spektaklu teatralnym, w którym brała udział.
Pani wspomina Nieboską Komedię. To styczeń, premiera styczeń 1920 roku, a potem ten Sen nocy letniej Szekspira w roli Puka, to 3 lata bodajże później, w 1923 roku. Pani wspominała, że zwracała uwagę, ciemnowłosa dziewczyna z długimi włosami, ale do tych ról ścięła włosy. Taka była z niej aktorka. Pasją było aktorstwo, więc można było poświęcić chociażby te pukle pięknych włosów, by zagrać, by wypaść dobrze w tych męskich rolach Orcia i Puka. No i wtedy została okrzyknięta, szczególnie chyba po Śnie nocy letniej, jedną z najzdolniejszych aktorek młodego pokolenia. Była zauważona przez ówczesne środowisko i wchodzi w to środowisko. I wydaje mi się, że chyba jest akceptowana w tym środowisku. Jest lubiana na pewno, bo tak, tak pani pisze.
A dlaczegoż by nie? Młodziutka dziewczyna zafascynowana teatrem, zafascynowana ludźmi, którzy ją otaczają. A to byli starsi od niej aktorzy i aktorki. Dlaczego miałaby, nie wiem, zadzierać nosa albo być niemiła, nieuprzejma? Wywodzi się też z takiego domu, w którym wychowywano dzieci na ludzi, którzy potrafią żyć z innymi. I tak też Stanisława została wychowana. To nie była gwiazda, która uważała, że wszyscy powinni się jej kłaniać w teatrze i na ulicy. Wtedy chyba by mnie nie zainteresowała i wtedy by chyba jej życie potoczyło się inaczej, a nie tak, jak napisałam w książce.
Występy teatralne, jej występy zakończyły się w kwietniu 1924 roku. Grała wtedy w sztuce już przywołanej przeze mnie Świerszczy za kominem według Karola Dickensa. W sumie zagrała 25 ról, no, wśród których były te, o których wymieniałyśmy, ale też grała m.in. w Weselu Figara, no i w wielu innych sztukach. Aktorstwo to była jej wielka pasja, wielka miłość, ale chyba jeszcze większą miłością był Jan Rzyznowski, poznany zresztą w teatrze, o czym pani pisze, starszy od niej o kilkanaście lat, studiował malarstwo, literaturę, miał za sobą już karierę, no jeśli tak można powiedzieć, karierę wojskową do pewnego stopnia. Jan Rzyznowski.
Wie pani, bardzo go nie lubię. Od razu powiem dlaczego. Jeżeli człowiek wykształcony, starszy od swojej dziewczyny o 12 lat, nie zabija się sam, ponieważ bardzo cierpi z powodu choroby nowotworowej, tylko wręcza pistolet naiwnej, zakochanej, uzależnionej od niego młodej dziewczynie, to jest to zachowanie podłe. Więc nie mam żadnych słów uznania dla niego. Wręcz przeciwnie, potępiam go.
Jan Rzyznowski, którego pani przywołuje w kontekście życia Umińskiej, też to postać zapomniana. To właściwie malarz, pisarz zapomniany. Ja nie bez powodu tutaj wspomniałam o tej jego wojskowej przeszłości, bo on przez jakiś czas był w Legii Cudzoziemskiej, był wśród tych polskich ochotników zwerbowanych w Paryżu w 1914 roku. Tak zwanych bajończyków, którzy przeszli, tak, powiedziałbym, bardzo ciężkie życie wojskowe. Niewielu ich zostało po walkach w czasie I wojny światowej. Potem brał udział też w wojnie polsko-bolszewickiej, więc ma za sobą jednak takie traumatyczne przeżycia. No dziś powiedzielibyśmy, że stres pourazowy, prawda, związany z walkami, co się odzywa w jego prozie, bo jak mówię, to pisarz też zapomniany, Krwawy strzęp, Kamienie ugorne, opowiadania z Podglebia. Żeromski pisał bardzo pozytywnie o jego prozie.
On zachęcał go, żeby kontynuował swoją pracę pisarską. I wie pani, ile może trwać stres pourazowy? Ten stres pourazowy jest nagłaśniany szalenie, ale moim zdaniem to był zły człowiek. Widział, czuł, doświadczał tego, że jego narzeczona jest tak zakochana w nim, że lubi to, co on lubi, czyta to, co on czyta, słucha, czego on słucha. Więc w tym swoim bardziej doświadczonym życiowo mózgu wyobraził sobie, że ona będzie świetnym wykonawcą jego woli. Dlaczego sam tego nie zrobił? Ani pani, ani ja nie odpowiemy sobie na to pytanie. Ja przypuszczam, że nie zrobił tego ze zwyczajnego tchórzostwa i nie sięgnęłabym po jego prozę, która nie była zachwycająca pod żadnym względem, także nic dziwnego, że teraz ludzie po nią nie sięgają, gdybym nie musiała udokumentować życia Stanisławy Umińskiej, która była z nim związana i która przez niego zmieniła diametralnie swoje życie. Stała się osobą nieszczęśliwą do końca swoich dni, urodziła się w 1901 roku, a umarła w 1977, czyli żyła 76 lat. Ja bym chciała powiedzieć pani i państwu o cierpieniu tej kobiety, która wcale ochoczo nie chwyciła za ten pistolet, ale on ją błagał o to. Eutanazji nie chcieli wykonać lekarze w paryskim szpitalu, bo on tam się leczył. W Polsce mu lekarze niestety nie pomogli, nie udało się, więc leczył się we Francji, ale choroba się rozwijała. Ból i cierpienie związane z tą chorobą także. I jak on jej dał pistolet, to ona powiedziała: po co? Ja wolę cię zrozumieć, a nie strzelać do ciebie. Ale tak jak sobie wyobrazimy, starszy, doświadczony mężczyzna potrafi manipulować zakochaną dziewczyną. I on to robił. Zarówno wtedy, jak ją niemalże przemocą ściągnął do Paryża, bo odradzano jej ten wyjazd. Rodzina, przyjaciele z teatru mówili: po co? Ty mu tam nie pomożesz. Ale ona to jednak zrobiła, bo to on prosił, bo to jej ukochany o to prosił. I wtedy, kiedy zmuszona pani zacytowała, co przypuszczam, że on mógł powiedzieć, wykonała ten tragiczny w skutkach krok, to zawalił się jej cały świat. Nie tylko dlatego, że już nie żył Żyznowski. Ona wiedziała, że on umrze lada chwila, bo o tym powiedzieli jej lekarze z paryskiego szpitala. Ale ona już nie wyobrażała sobie swojego życia na scenie. Kiedy po procesie, a została w nim podczas tego procesu uniewinniona, prokurator wygłosił fantastyczną, wzruszającą mowę i powiedział, że wolałby być jej adwokatem. Więc została uniewinniona, ale ona sobie nie wybaczyła. I po długim leczeniu na depresję, trwającym chyba pół roku, kiedy wróciła do Warszawy, i Arnold Szyfman zaprosił ją do teatru, zaproponował jej rolę. Ona nawet przyszła na próby, na jedną czy na dwie, ale podziękowała dyrektorowi Teatru Polskiego i Małego. Ona się już nie nadawała ze swoimi przeżyciami. Ona dopiero miała traumę. Ona dopiero miała przeżycia, o których ja sobie nawet nie wyobrażam, że młodziutka dziewczyna mogła to wszystko przeżyć.
Mhm. Za moment przejdziemy do tego jak gdyby drugiego etapu życia Umińskiej, ale ja bym tu na moment się zatrzymała, bo pani też zwraca w tej swojej książce, opisując te losy, te dzieje Umińskiej, na kilka bardzo ważnych spraw. Wracając oczywiście, jakby w skrócie mówiąc, że rzeczywiście ten Żyznowski leczył się w Paryżu, jedzie zmuszona, ale jedzie, bo go kocha Umińska. Do Paryża, by go wspierać, by go pielęgnować, by się nim opiekować. I to nie jest łatwa praca, opiekę nad umierającym, chorym na nowotwór mężczyzny w szpitalu. Ale na co zwraca pani uwagę? Też solidarność środowiska. Jeszcze nim Żyznowski wyjechał do Paryża, to przecież Umińska stara się o pieniądze, o zgromadzenie pieniędzy, czy robi zbiórki wśród aktorów, zbiórki pieniężne na to, by ten Żyznowski mógł jechać do Paryża, bo być może tam jest szansa na uratowanie jego życia. Być może kuracja tam prowadzona, kolejna operacja uratuje mu życie. I to ona inicjuje taką zbiórkę, ale potem widać również tą solidarność środowiska, kiedy ona już popełnia ten czyn, jak pisze Halina Grabowska, którą pani w książce cytuje, malarka i graficzka, steroryzowana, uległa błaganiu i zastrzeliła go. No więc potem jest proces w Paryżu. I to jej przyjaciele z teatru chcą ją wspierać, czy wynajmując adwokata, wspomagają też konsul polski.
Nie, on jej nie bronił. On został wynajęty po to i taką rolę pełnił, rolę tłumacza, rolę osoby, która ją wspiera. Mhm.
Ale był jakby pomocny w tym całym procesie.
Wspierał ją, tak.
To jest ważne, to też to wsparcie środowiska, które jej nie zostawia. Mogli ją zostawić, radź sobie teraz sama dziewczyno, ale nie. Oni ją wspierają.
Wie pani, ale o jakim pani środowisku mówi? Kto by tak powiedział? Tak by powiedzieli ludzie bez serca, wyzuci z uczuć wyższych. A ani aktorzy, ani reżyserzy, ani dyrektor Szyfman, ani Aleksander Zerwerowicz nie byli takimi ludźmi. Także mnie to nie zaskoczyło. Uznałam to za działanie wspierające i oczywiste. I ona też tak to przyjęła, zdając sobie sprawę, że mimo tak tragicznego obrotu rzeczy, ona nie jest sama, że ma za sobą zarówno ludzi teatru, jak i swoją rodzinę.
No i ma też przyjaciółkę, o której pani pisze, Aurelię Gottlieb, krytyczka artystyczna, literacka, druga żona malarza Leopolda Gottlieba, która bardzo ją wspierała w tamtym czasie. No, mieszkała właśnie we Francji, w Paryżu.
Umińska tam była kilka miesięcy i ona wspierała ją w tym okresie, kiedy aktorka czekała na proces, a czekała długo. Więc to wsparcie było bardzo ważne, zwłaszcza, że ona tam nie miała przyjaciół czy znajomych dobrych, miała w Warszawie. Więc ta kobieta bardzo pozytywnie wpłynęła na jej samopoczucie psychiczne.
Przywołuję ją, bo to też ważna postać, ciekawa postać, którą pani wyciąga z cienia. Też mogłabym powiedzieć zapomniana zupełnie, a szkoda. Także wiele tu takich postaci pani wyciąga, o których dziś nie pamiętamy. Ale wracajmy do Umińskiej. Jak pani powiedziała, ona wraca do Warszawy, jest w depresji, nie udaje się ten powrót na scenę. Ale właściwie to jest też ciekawe, bo pani też o tym pisze. Dlaczego się ten powrót na scenę nie udaje? Bo czego tak naprawdę obawia się Umińska? Że będą patrzeć na nią poprzez ten słynny proces, który odbył się w Paryżu, poprzez tę miłość, poprzez to, że zabiła z miłości? Że będą w niej widzieć właśnie
nie chodzi
tylko
o to. Nie chodzi o to, że ona się obawiała, jak będą na nią patrzeć. Chodzi bardziej o to, że ona w ciągu tych kilku miesięcy stała się z młodej dziewczyny, stała się tragicznie doświadczoną kobietą. Jakby spadł na nią psychiczny, psychologiczny jakiś garb. Ona była kim innym, tak jak powiedziałam. Już nie była tamtą osobą, którą była 5 czy 6 miesięcy temu. W związku z tym nie cieszyła ją perspektywa wejścia na scenę i zagrania jakiejś banalnej, wymyślonej postaci. No i do tego dołóżmy tą depresję. Jak wiemy, ludzie w depresji strasznie cierpią. To jest bardzo ciężka choroba. Nie potrafią nawet mieć prostych, zwyczajnych kontaktów z bliskimi. Także to wszystko spadło na naszą Umińską, na bohaterkę mojej książki, która, tak jak może napisałam, a może nie, to teraz to pani państwu opowiadam, ona wyciągnęła z życia złą kartę. Mogłaby mieć super życie, bo była i atrakcyjna, i mądra, i uzdolniona, i pełna gotowości do charówki. A tutaj nagle ta zła karta, którą wyciągnęła z życia, sprawiła, że los się potoczył tak, jak się państwo też dowiedzą z dalszej mojej opowieści w książce zawartej.
Ale na drodze Umińskiej na szczęście staje, można powiedzieć, Jadwiga Jaroszewska. Jadwiga Jaroszewska wciąga ją do pracy w szpitalu Świętego Łazarza. Jadwiga Jaroszewska, późniejsza założycielka i pierwsza przełożona generalna Zgromadzenia Sióstr Benedyktynek Samarytanek Krzyża Chrystusowego, działaczka społeczna, pionierka pracy na rzecz dzieci niepełnosprawnych intelektualnie, taki biogram encyklopedyczny. Ona staje na drodze Umińskiej i Umińska chwyta się tej szansy, którą jej daje Jaroszewska. Podejmuje wyzwanie, inne zupełnie.
Ona się chwyta, bo ona musi się wszystkiego chwytać, co w perspektywie może być ukojeniem jej bólu, jej rozpaczy i jej braku jakiegokolwiek zajęcia. Przecież ona innego zawodu oprócz aktorskiego nie miała. Więc zanim poznała Jaroszewską, próbowała w kilku zakonach przywdziać habit, ale siostry się nie zgodziły, bo ciążyła na niej zła sława i nie miała posagu. Także tak wyglądało przyjmowanie bądź nie przyjmowanie kobiet do zakonów. I to nie była prosta droga. To była droga bardzo zakręta. Aż wreszcie spotkała tą Jadwigę Jaroszewską, która była uosobieniem dobra i poświęcenia dla innych. A ponieważ to cechowało bohaterkę mojej książki, jak się państwo zorientują, bądź już trochę zorientowali, to spotkały się dwie bratnie dusze. Ale bardzo współczuję Stanisławie Umińskiej, że przywdziała ten habit zakonny, ponieważ to do niej nie pasowało. Jak sobie na pewno zdajemy sprawę, w zakonach są różne kobiety. Często proste, często ograniczające swoje działanie do tych prac, które trzeba wykonać. Stanisława Umińska nie znalazła tam żadnej bratniej duszy. W związku z tym byłam szalenie szczęśliwa, że natrafiłam na syna jej bratanka, który w swojej wielkiej uprzejmości przekazał mi listy, jakie jego ojciec pisał do Stanisławy Umińskiej, a zwłaszcza Stanisława Umińska do niego. I z tych listów wyłania się nam postać, która jest bardzo intelektualnie rozwinięta, która potrafi pisać o książkach, o koncertach, o trendach psychologicznych, a także filozoficznych, która nie poucza w swoich listach bratanka, tylko jakby toczy z nim dyskusję na bardzo interesujące ją tematy, których nie mogła podejmować z siostrami ze swojego zakonu. Także wstąpiła na ścieżkę dla siebie de facto nieszczęśliwą. Stąd też nie możemy powiedzieć, że znalazła w zakonie ukojenie, jakieś przebłyski chociażby radości. Nie, nadal otaczał ją jakby wewnętrzny smutek.
Dlaczego tak się działo, też pani pisze, nie będziemy tutaj rekapitulować teraz całej książki, całej tej historii, w jaki sposób i co robiła Stanisława Umińska, kiedy stała się już siostrą Benigną, ale chciałabym zwrócić uwagę tutaj jeszcze na jeden tylko ten moment. To będzie moment z czasu II wojny światowej. Jest w Henrykowie, tam jest dom, w którym jest wspólnota zakonna, którą prowadzi już Benigna Umińska. I chodzi mi oczywiście o ten teatr konspiracyjny, o ściągnięcie Leona Schillera i o wystawienie pastorałki nie gdzie indziej, tylko właśnie tam. Andrzej Łapicki wspominał premierę tej pastorałki, pisząc tak, zresztą pani też cytuje jego słowa. Zjechała się cała Warszawa, na widowni witali się nieczęsto widywani w takim składzie sławni pisarze, muzycy, malarze, ludzie teatru. Więc to był też ogromny sukces Umińskiej. Razem z tymi swoimi podopiecznymi, nastoletnimi prostytutkami ona wystawiła pastorałkę Leona Schillera, który przyjechał i sam tę pastorałkę.
Ona nie wystawiła.
W cudzysłowie wystawiła.
No tak, tak. Ona do tego doprowadziła, bo widziała, jak te dziewczyny nieznające sztuki, właściwie żadna z dziedzin sztuki nie była im znana, ale jakieś są otwarte, jakieś są chłonne, jakieś są wrażliwe. I ona napisała do reżysera z prośbą o wysłanie maszynopisu pastorałki. A on przyjechał osobiście i tak był lubiany przez te młode dziewczyny, nie mówiąc o Umińskiej, że został na kilka miesięcy, wystawił tę pastorałkę. Ja tam w książce cytuję nie tylko Łapickiego, ale też zachwyty innych polskich artystów. Proszę państwa, to było bardzo wzruszające. Wszyscy z nas, myślę, albo większość by się wzruszyła, widząc ogoloną głowę młodziutkiej, chudziutkiej prostytutki, która wygłasza tekst Matki Boskiej z tej pastorałki. I tak tam się działo. Dlatego Umińska, która jak wiadomo ciążyła nawet w swoim zakonnym życiu ku sztuce, miała szansę doprowadzić do realizacji tejże pastorałki i była bardzo wdzięczna reżyserowi do końca dni swoich, który zresztą utrzymywał z nią kontakt listowny później.
Wojna to jedno oczywiście, ale po wojnie kontynuuje tę swoją pracę. Co ciekawe, z tej powojennej pracy, na co warto zwrócić uwagę, bo reszcie państwo w książce przeczytają, to jest to, że była właściwie inicjatorką powstania pierwszej w Polsce wioski dziecięcej w Zalesinie. Wtedy jeszcze w Polsce nie znano wiosek dziecięcych. To warto w ogóle zwrócić uwagę, że była też taką nowatorką w tej pracy poświęcającej się właśnie, czy to młodym prostytutkom, czy dzieciom niepełnosprawnym. Wprowadzała pewne metody, nowe metody, nieznane jeszcze, zupełnie inne.
Robiła to według zaleceń Jadwigi Jaroszewskiej. To Jadwiga Jaroszewska to wymyśliła, wprowadziła, a ona szła za nią. Ale jeszcze, zanim do tego wrócę, chciałam powiedzieć, że ona była, jak państwo sobie zdają sprawę, tylko odważna kobieta, mogła spełnić w Paryżu takie żądanie swojego narzeczonego. Ale ona podczas okupacji przechowywała Żydów polskiego pochodzenia w Henrykowie. Dzisiaj jest to Modlińska. I za to przecież groziła śmierć. Czy ona była tak zdeterminowana, że brała pod uwagę, no to śmierć, cóż, mogę nie żyć. Czy była tak odważna? Proszę sobie wyrobić osobisty pogląd i przeczytać tę książkę, która jest warta uwagi. Natomiast jeżeli chodzi o te wioski dziecięce, to ja zwróciłam na to uwagę, nie tyle, że była inicjatorką, bo nie była, ale ona tam pracowała w okropnych warunkach. I możemy sobie wyobrazić, co to jest praca z dziećmi niepełnosprawnymi umysłowo, totalnie niepełnosprawnymi, a także również fizycznie. To jest gorsze niż orka na ugorze, a jednak to robiła. Zapytamy się, dlaczego? Nie musiała. Proszę sobie na to pytanie odpowiedzieć, przeczytawszy moją książkę, którą najserdeczniej państwu polecam.
Może wyjaśnieniem będzie też imię, które sobie przebrała. Benigna pochodzi od łacińskiego przymiotnika. Dobroduszna, uprzejma, przyjazna, życzliwa. I taka też oczywiście była Stanisława Umińska. Czy tak postrzega pani Umińską? Właśnie. Wybór tego imienia jest też odpowiedzią na to, jaka ona była?
Nie do końca, tylko częściowo. Dlatego, że miała w sobie różne cechy. Wolałabym wszystkiego nie opowiadać, bo to już wtedy nikt nie sięgnie do książki. Tak jak większość ludzi miała uczucie ciągłego niedosytu. Tak jak nam się niektórym zdarza sięgnąć po cudzą własność. Przeczytają państwo, po czyją ona sięgnęła, nie chcę o tym opowiadać. Tak jak wiele osób bywała nerwowa, starała się natomiast. Starała się doskonalić. To bez wątpienia jest jej główny rys.
Kreśli pani psychologiczny portret bohaterki, ale powiedziałabym bardzo umiejętnie, bardzo delikatnie. Kreśli pani ten portret dzięki listom, o którym pani wspomniała, udostępnionym przez bratanka. Dzięki tym listom buduje pani ten portret, ale także dzięki wspomnieniom innych, tych, którzy ją znali. Sięga pani też do przedwojennych recenzji. Stara się pani odszukać również tej prawdy o niej w różnych dokumentach.
No tak, na tym polega praca pisarza, że musi udokumentować postać, o której pisze, a dokumentując, ja ją poznaję. Ona jest już tak jak moja znajoma, dlatego mogę się pokusić w książce o napisanie dialogów, które nie istniały, ale mogły brzmieć podobnie, o takie epizody z jej życia, które być może się wydarzyły, a być może nie, ale bardzo prawdopodobne jest, że miały taki obrót rzeczy.
Nie zmienia to faktu, że postać Stanisławy Umińskiej to postać naprawdę pasjonująca, a Marta Sztokwisz stworzyła pasjonującą opowieść o tej Stanisławie Umińskiej, aktorce, która nie miała szansy stać się wielką gwiazdą polskiej teatralnej sceny przed wojną, kiedy mogła, a kto wie, może i po wojnie, bo jak pani przypomniała, żyła dość długo. Marta Sztokwisz, autorka Umińskiej Miłości, która zabiła, była naszym gościem. Dziękuję pięknie pani za rozmowę.
Dziękuję również.
Program prowadziła Jolanta Drużyńska. Do usłyszenia.
Wszystkie nasze podcasty znajdziesz na radiokrakówkultura.pl.